naszym gościem. No, a w studio Ewa Stankiewicz. Czy również ten optymizm, Ewo, cię natchnął?
Dzień dobry. No, od rana tak. Dlaczego nie? Mamy w sumie od 2 lat można być optymistą w Polsce. I no, to jest coś, co się w sumie jeszcze nie śniło by jakiś czas temu.
Tak, że wielki, potężny bank ze swoimi prawnikami, ze swoimi bonusami dla menadżerów po setki tysięcy złotych, ze swoimi marmurami i po prostu przedstawicielstwami stawiał wobec zwykłego, szarego kredytobiorcy i sąd mówił mu oddawać kasę.
No, dzisiaj mamy kolejną taką optymistyczną wiadomość, to już chyba wczoraj czy w piątek, że Polska odchodzi od tego
kredytu słynnego
w funduszu.
Elastyczna linia kredytowa, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, to linia, której przyjęcia sprzeciwiał się prezes Arkadiusz Skrzypek, który zginął w katastrofie smoleńskiej i natychmiast po tej katastrofie smoleńskiej, dosłownie tydzień czy 2 tygodnie później, nowy prezes Narodowego Banku Polskiego tą linię podpisał.
Dokładnie tak, a koszty tego są...
$60 milionów rocznie, które ktoś kasuje i teraz nie będzie, więc będzie mu przykro.
No właśnie. Za sam taki standby, który w ocenie no tak wielkiego człowieka, jakim był Sławomir Skrzypek, docenianego przez wszystkie strony, nagradzanego przez Międzynarodowe Towarzystwa Finansowe, nie był potrzebny, ta linia kredytowa nie była potrzebna.
No ona była potrzebna temu, kto dostawał $60 milionów za jej utrzymywanie.
No właśnie, ciekawe byłoby takie pójście za tymi pieniędzmi, he?
O, dokąd one trafiły i kto sobie za to robił, a to propagandę w Polsce, a to wakacje miał eleganckie. Polska... Dobrą wiadomość mam dla ciebie, Ewo. Pewnie już słyszałaś. Od jutra Radio Wnet będzie nadawać na częstotliwości FM 87,8.
Gratuluję. Bardzo się cieszę, bo to powinno było się wydarzyć zaraz po powstaniu Radia Wnet. To jest rzecz absolutnie konieczna dla polskiej sceny medialnej. Jest ogromna nierównowaga na tej scenie. Ja szacuję, że to jest gdzieś, nie wiem, 5%, może do 95%. Mówię tutaj o mediach prywatnych.
Publicystom często wydaje się, jest grupa, może dość wąska, ale jednak widoczna, publicystów uważanych powszechnie za prawicowych, którzy twierdzą, że teraz prawica ma przewagę medialną, że jest już tyle tych prawicowych mediów, że naprawdę no, trzeba by jakby budować drugą nogę. Druga noga jest znakomicie zbudowana.
No to gratuluję logiki tym publicystom. Oni się wpisują raczej w ten nurt, nawet nie wiem jak to nazwać, lewicowy, bo tu chyba nie chodzi nawet o prawicę, lewicę. Ja mam bardzo liberalne poglądy, jeśli chodzi o gospodarkę, natomiast tu chodzi bardziej o nurt paramafijne ugrupowania żerujące na finansach państwa i kosztem ludzi najuboższych, w ogóle ludzi uczciwych i zwolennicy suwerennego, silnego państwa, uczciwego. I to jest ten spór i tutaj po stronie tych grup interesów paramafijnych jest 95% prywatnych mediów, bo one ufundowane zostały na tym kapitale nieuczciwie wynegocjowanym.
Plus kapitał tak zwany zagraniczny. Miałem bardzo ciekawą dyskusję na Twitterze z szefem Faktu, który bardzo domagał się porównania zarobków rezydentów medycznych z tym, co zarabiają prezenterzy z Telewizji Polskiej. Jak go poprosiłem, żeby powiedział, ile on zarabia, jeśli jest taki chętny do porównywania.
Moglibyśmy
porównać
że, z Radiem Wnet.
To powiedział, że on ma taką klauzulę, podpisał w swojej firmie, że nie może zdradzać.
Aha,
i dlatego
no
on nie
to
powie.
To też jest taka logika, bardzo ciekawa.
Bardzo mi się to spodobało, bo to wiele mówi o tym, no, we władzy kogo jesteśmy, tak? No, jeżeli ktoś występuje jako uczciwy człowiek mówiący, powiedz ile zarabiasz, żeby porównać z tym, nie? A pan ile? A nie, ja to nie mogę powiedzieć. No to bardzo przepraszam.
No, przede wszystkim no, to jest, on reprezentuje, czy on szefuje takiej gazecie, której nigdzie w żadnym kraju szanującym się w Europie nie byłoby
po prostu. W Hiszpanii próbowano, Axel Springer próbował powołać takiego Fakt 24 i po prostu Hiszpanie tego nie kupowali. No, po prostu ale, nikt tego w kioskach nie kupował.
Ale wiele krajów zakazuje odgórnie. Bo
wchodzimy
nie
teraz
ma,
do krótkiej rozmowy o dekoncentracji mediów.
Kraj, który reprezentuje ten pan szef Faktu, czyli, bo to jest gazeta niemiecka.
Ringer Axel Springer, ale tutaj no, umówmy się, nie?
Szwajcarsko-niemiecki Axel, kapitał. Tak. No to Niemcy w ogóle nie pozwalają, nie ma takiej szansy najmniejszej, żeby tam wszedł ktoś z kapitałem i ufundował, czy powołał gazetę. Anglicy próbowali, no to Niemcy ich pogonili. I to jest...
Opinie Ringer Axel Springer słyszymy nie tylko w gazecie Fakt, ale też w portalu Onet, ale też w radiu, ale też w różnego rodzaju tygodnikach, więc rzeczywiście wpływ tego medium na to, jak myślą Polacy, jakie opinie prezentują, jest niesamowity.
No, niesamowity wpływ, ale to jest niestety też trochę dzięki takiej miękkości i uległości ludzi, za którymi stoję tutaj sercem i duszą i którzy na szczęście robią porządki w Polsce, ale wciąż jest cała taka grupa duża wśród rządzących o takim nadzwyczaj miękkim podejściu do swojej misji. Ja byłam przerażona, powiem szczerze, z rozmową z Witoldem Kołodziejskim, który stoi na czele instytucji, która ma za zadanie stać na straży właśnie pluralizmu w mediach. I próbowałam dowiedzieć się, na ile on poważnie traktuje tę swoją misję. Odwołując się do przykładu duńskiego, tam jego odpowiednik zabrał częstotliwości jednej z dwóch ogólnoduńskich rozgłośni, dwóch tylko, pokrywających zasięgiem cały kraj, zabrał dużemu podmiotowi po to, żeby dać znacznie mniejszemu podmiotowi, ponieważ bardzo poważnie potraktował swoją misję, która polega na tym, że w mediach ma być pluralizm. Nie mogą jedynie dwie ogólnoduńskie rozgłośnie mówić jednym głosem po lewej stronie. Musi być lewo
mówi, że jest,
i prawo.
Że koncentracja mediów jest częściowo naturalna, no bo ci, co mają pieniądze z reklam, wykupują małe media po to, by tam te reklamy powiększać, wobec tego mają coraz więcej pieniędzy, mają łatwiejszy dostęp do kredytów. Jeżeli mają właściciela zagranicznego, no to ten dostęp jest w ogóle
no, ale nie tylko to. No,
bardzo prosty.
Przy rozdaniu ostatnich częstotliwości, czy wejściu na platformę cyfrową ostatniego rozdania, jeśli chodzi o telewizję, przecież było mnóstwo ulg, mnóstwo odroczeń płatności. Dostawały częstotliwości czy tam miejsce na platformie cyfrowej stacje, które w ogóle nie nadawały, które miały bardzo mały kapitał. Tamta strona, ta druga strona wie i zdaje sobie sprawę, jak ważne są media i inwestuje za wszelką cenę w swoich ludzi. Natomiast ta strona jest, no nie tylko tego nie robi, ale ma bardzo takie podejście legalistyczne, które skutkuje utrwaleniem tego układu medialnego. I to jest, i z tego musimy wyjść, to jest przed nami.
Bo może to jest tak, że urzędnicy, którzy zostali jakby, którzy trafili na stanowiska dzięki dobrej zmianie, są mentalnie w tym układzie, który tamta strona usiłowała wrzucić. Nic się nie da zrobić, są przepisy, są biznesy, nie wolno naruszyć tych, no bo przecież ci mają legalnie swoje umowy i nie można im przerwać. Co by było, jaki krzyk będzie w mediach, jeśli właśnie, nie wiem, zabierzemy koncesję komuś tam, a damy komuś innemu.
Część ludzi, a część jest takich, która jest rzeczywiście nastawiona na realne zmiany i kopie się z koniem, z całym tym aparatem średniego szczebla. No są tacy, którzy są nawet podgryzani.
Będzie ustawa dekoncentracyjna w mediach. To usłyszeliśmy zapowiedź chociażby w zeszłą sobotę, w piątek wieczorem przemawiał Jarosław Kaczyński na spotkaniu nadzwyczajnym klubów Gazety Polskiej, więc no, być może będzie to wprowadzone. No, my jeszcze nie znamy losów ustawy o sądownictwie, więc to jest...
No bardzo dobrze, że jest o tym mowa w ogóle i że prze się do tego i to są bardzo ważne. To jest i dobra jest też ta kolejność, to znaczy widać ten upór w zreformowaniu sądownictwa. To jest punkt pierwszy w ogóle do wstęp do wszelkich reform. Wymiana ludzi w Sądzie Najwyższym i w KRS-ie jest warunkiem koniecznym, niewystarczalnym, ale koniecznym, niewystarczającym, ale koniecznym do tego, żeby się zadziała, ponieważ w tej chwili żaden sędzia nie odważy się współpracować z rządem, z Ministerstwem Sprawiedliwości, ponieważ jego szefowie Sądu Najwyższego mu to wprost zakazują, twierdząc, że ta władza minie, a my zostaniemy, więc...
Prawda? I zastanów się, co robisz, bo wiesz, bo masz przecież syna, synową...
Tak. Nie mogę zrozumieć postawy pana prezydenta, natomiast bardzo cieszę się z takiego uporu i właściwej postawy, dobrej postawy lidera PiS-u.
Pan prezydent mówi coś takiego, że powinny to być wybory ponadpartyjne i jako przykład mówi, że 3/5 Sejmu powinno decydować o wyborze. Jeśli marszałek Karczewski powiedział, no to spróbujmy może 3/5 Senatu, jeśli 3/5 obie izby są równoważne, no to w Senacie nie może być 3/5, bo tam jest Prawo i Sprawiedliwość. Czyli pytanie, czy ważniejsza jest reguła, żeby 3/5, czy ważniejsze jest to, żeby był jakiś ogon, który będzie machał psem w postaci wymuszania na Prawie i Sprawiedliwości tych, a nie innych decyzji personalnych.
Pan prezydent to uzasadnia decyzje, które są bardzo precyzyjne i które są jasne i czytelne. Pan prezydent utrudnia wymianę...
Przy okazji, godzina 8, ja muszę tutaj kuku, kuku, kuku. Godzina 8 minęła, proszę państwa.
To jest jedyne radio, w którym właśnie coś takiego może się zadziać i po prostu jest to piękno, naprawdę piękno, romantyzm, cudowne po prostu. No i niestety znowu musimy przejść do pana, do pana prezydenta, który jest smutnym tematem, no bo to, co on mówi i to, co on robi, to są dwie różne rzeczy i już się przekonaliśmy. Ja mam nadzieję, że on się troszeczkę zmityguje, ale nie wiem czy co nim kieruje, co warunkuje te jego postawy. Ale nie chcę się już wypastwić na temat pana prezydenta, bo już wielokrotnie się wypowiadałam w tej sprawie. Myślę, że sytuacja jest jasna, czytelna. On z jakichś względów chce tą wymianę ludzi utrudnić. I tutaj to nie jest kwestia w żadnej mierze, tak jak on to przedstawia, próbę wyjścia poza partię, czy jego jakby potyczki z partią. On to są potyczki z narodem, no bo kto wybrał większość parlamentarną? No ludzie, taka była wola narodu. I teraz pan prezydent... wola narodu właśnie, żeby zreformować kraj bez reformy sądownictwa, która nigdy się nie dokonała. To są ludzie wprost, którzy weszli z komuny na swoje stołki, czy zostali i później dziedzice ich przyszli i jakby utrwalali ten mafijny, najpierw związany z ideologią układ, a teraz związany jest po prostu z grabieżą. Nie wszystkie afery tak naprawdę no, mają swoich ojców, ubezpieczycieli, w sądownictwie. No nie mogłyby się wydarzyć, gdyby nie sędziowie. Wszystkie decyzje, nawet parlamentu, przecież decyzja o emeryturach, o zabraniu nie zabraniu emerytur, obniżeniu emerytur bandytom komunistycznym, no skończy się zaraz w sądzie i kto wie, czy sędziowie, którzy wprost wywodzą się z tych rodzin, nie zakwestionują tej decyzji. Sądy są po prostu państwem w państwie, nie służą narodowi, tylko po prostu uzurpują sobie nadwładzę. W żadnej mierze nie ma to nic wspólnego z demokracją, wręcz przeciwnie, z psuciem demokracji i to absolutnie koniecznie trzeba zmienić.
I to jest dobre, co będzie, jeżeli wejdzie w życie ustawa dekoncentracyjna. To samo zostanie rozwalona w sądach i w zasadzie każda reforma tego, co jest, może być w sądach zniesiona w ciągu 24 godzin.
Tak, i dlatego bardzo trzymam kciuki za to, do czego dąży PiS, Prawo i Sprawiedliwość, bo wydaje się ta świadomość tego, że to trzeba zmienić, że trzeba zreformować sądy realnie, że trzeba zrepolonizować media. I trzecia rzecz, że trzeba uchwalić nowe prawo wyborcze, bo to jest kolejna rzecz, która jest bardzo istotna. Wydaje się, że Prawo i Sprawiedliwość ma tego świadomość.
Ale też było naciskane przez 2 lata od czasu wyborów. Przecież to pojawiło się już zaraz po konstytuowaniu rządu pani Beaty Szydło. Pojawiło się przypomnienie, czy pamiętacie 2014 rok, czy chcecie, żeby to prawo wyborcze wprowadzić? Nie, no mamy czas, spokojnie, działamy nad tym, tak?
No wręcz przeciwnie, jeśli chodzi na przykład o obóz pana prezydenta, to przecież pan prezydent podziękował Państwowej Komisji Wyborczej za działanie, a przecież to jest ciało skrajnie nierzetelne, nieudolne,
przypomnę,
odpowiedzialne
bo nigdy dosyć. Otóż
18% głosów nieważnych w poprzednich wyborach samorządowych.
Może przy tym stole padło pierwszy raz sformułowanie leśne dziadki, które potem się poniosło w świat, więc tutaj 2 dziewczyny, które wtedy u nas robiły młodzieżową audycję, a pewnie teraz słuchają, pozdrawiamy serdecznie, wymyśliły to, puściły i poszło.
No tak, tylko że to jest, chodziło prawdopodobnie o Państwową Komisję Wyborczą, ale tutaj oprócz Państwowej Komisji Wyborczej jest Państwowy Komitet Wyborczy i to jest też, tam rządzi niepodzielnie od lat jedna pani, która która się nie zmieniła do dzisiaj i która tam w ręku trzyma wszystko. Ja bym chciała Państwa poprosić bardzo, korzystając tutaj z tego, że mam głos przy mikrofonie, bardzo chciałam Państwa poprosić, ponieważ w tej chwili Państwa słuchaczy, ponieważ w tej chwili decydują się losy tych zmian, które zostaną zaproponowane, jeśli chodzi o prawo wyborcze w Polsce, a ja mam duże obawy co do uczciwości przyszłych wyborów, ponieważ tak właściwie, no jak dotąd nic się nie zmieniło w tej sferze i nie mamy żadnej gwarancji, a wręcz raczej, jeśli o mnie chodzi, to raczej pewność, że do takich fałszerstw może dojść. Jeśli chodzi o wybory samorządowe, no to są najbardziej fałszowane wybory w Polsce. I są 2 rzeczy bardzo istotne, na które powinniśmy naciskać. I chciałabym, żeby to dotarło do świadomości ludzi. Pierwsza rzecz to jest mała, drobna rzecz, ale niezwykle istotna. My musimy naciskać na to, że natychmiast po podpisaniu protokołu, jeszcze prawdopodobnie przed wpisaniem tego do komputera, mówię tutaj o wynikach wyborów w tych najmniejszych komisjach, powinien być obowiązek zamieszczenia tego protokołu w internecie. To jest drobna rzecz, ale która w praktyce uniemożliwi przy pewnych systemach kontroli, a to już mogą zrobić organizacje pozarządowe i zresztą my możemy się zorganizować w tej sprawie, ale w praktyce tak drobny wymóg uniemożliwi szybkie, sprawne fałszerstwo na poziomie systemu komputerowego. To są fałszerstwa o nieporównywalnie większej skali niż fałszerstwa w poszczególnych komisjach. I to jest pierwsza rzecz.
Czyli natychmiastowe... dane ze wszystkich komisji powinny być dla wszystkich dostępne od razu i potem na tej podstawie każdy, kto ma komputerek albo laptopa, będzie mógł sobie policzyć, jakie są wyniki w całym kraju.
Dokładnie.
I one powinny być takie same na poziomie komisji.
Czyli natychmiastowe zamieszczenie wyników wyborów czy protokołów w internecie. To jest bardzo ważna rzecz i to jest drobna rzecz. Duża rzecz, która musi się wydarzyć, to jest odmiejscowienie wyborów. Nie może być tak, że burmistrz organizuje wybory na burmistrza, ponieważ on ma
Ale jest najlepszym
sobie...
kandydatem, on i jego rodzina. Przecież wszyscy najlepiej wiedzą, że nie ma lepszego kandydata na burmistrza niż obecny burmistrza. Pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz tylko dlatego nie będzie prezydentem. No, że jednakowoż doszło do pewnych nieścisłości
a ja ci
z winy,
powiem, ja
jak twierdzi
wiem,
Lech, świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, bo taką wersję słyszałem ostatnio promowaną przez tych i naprawdę, no naprawdę, włosy, powiem, przenośni dęba stają, jak się słyszy takie kocopały mówione przez polityków z pierwszych rzędów polskiego państwa.
No, w każdym razie jest sporo pomysłów na to. To może organizować, czy to marszałek, czy mogą to organizować sąsiednie gminy w ramach tego samego okręgu, czy w ramach tego samego regionu, w tych samych miejscach, w tych samych komisjach, w których jakby nic, że tak powiem, lokalowo się nie zmieni, ale wszystkie dokumenty wybranych losowo czy w sposób krzyżowy by były wysyłane do sąsiedniej gminy. I to, na to mogą być różne pomysły, natomiast na pewno trzeba odebrać organizację wyborów, zwłaszcza samorządowych, ludziom, którzy są bezpośrednio zainteresowani w tym, żeby te wybory sfałszować. No i oczywiście, i trzecia rzecz, to już na marginesie, bo to jest związane z reformą sądownictwa. No nie może być tak, że mamy różnicę 100 tysięcy głosów na przykład udowodnioną, a sąd mówi, że no to jest niska szkodliwość społeczna. Zresztą te kary są bardzo niewielkie. Właściwie, prawdę powiedziawszy, w Polsce opłaca się fałszować wybory. I to trzeba zmienić, jeśli chodzi o prawo.
Ewa Stankiewicz zakończyła w ten sposób twardy rozmowę, godzina 8:10, więc o tej porze nie kukamy.
Wywiad wnet.
Na zegarze minęła 8:16. Adam Borowski naszym gościem. Witamy serdecznie.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
W weekend nadzwyczajny zjazd Gazety Polskiej wystąpił Jarosław Kaczyński, mówiąc o panu prezydencie, o tym, co, że jest głęboko przekonany, że uda się umówić, ustalić reguły, zasady reformy sądownictwa. No i jeśli to będziemy mieli za sobą, no to czeka nas te kilka najpoważniejszych reform, zaczynając od systemu mediów. Jak było w piątek?
Tak, to było dosyć ważne przemówienie pana prezesa i po wetach prezydenta mieliśmy tutaj bardzo dużo po wetach prezydenta dotyczących reformy sądów, prawda? O tym mówię. Mieliśmy bardzo dużo tutaj spekulacji, na ile pan prezydent opuścił szeregi PiSu, na ile, czy buduje swój własny obóz, więc to wystąpienie rzeczywiście bardzo istotne i ważne jest to, że wydaje się, to są słowa pana prezesa, wydaje się, że to porozumienie jest bardzo blisko na wyciągnięcie ręki i że ta najważniejsza reforma tej kadencji, bo repolonizacja mediów jest rzeczywiście ważna, natomiast zdecydowanie najważniejszą jest reforma sądów, bo to jest klucz do sprawiedliwej Rzeczpospolitej, to jest klucz do funkcjonowania wszystkich instytucji państwa polskiego. Skala niegodziwości w sądach jest tak wielka, że uniemożliwia to normalne funkcjonowanie wielu...
Jarosław Kaczyński mówił też, że prawica powinna iść tak szerokim frontem, jak się da.
Zdecydowanie, bo oczywiście spotykam tych najbardziej niezłomnych, którzy uważają, że każdy kompromis jest zdradą i odsądzają od czci i wiary każdego, kto zboczy, prawda, na milimetr od raz wyznaczonej ścieżki. Rzeczywiście my musimy poszerzać nasz elektorat o kolejne grupy społeczne. Nie do końca tak radykalne, powiedzmy, jak my, bo tylko wtedy można rządzić. I myślę, że to pan prezes robi skutecznie, bo skala poparcia jest w tej chwili dosyć wysoka, niespotykana do tej pory, prawda? Te sondaże, które mówią, że powyżej 40%, ostatnio nawet 47%, to przyznam szczerze, że nie spodziewałem się takich
wyników. A to było przed
wyników.
Odcięciem tych partii, które do parlamentu nie wejdą, bo nie osiągnęły 5%, więc gdyby te partie odciąć, to te 47% PiSu, to się robi 55%.
55%, tak. Więc to jest ogromna szansa na to, że w przyszła kadencja może rzeczywiście doprowadzić do tego, że będziemy zdolni.
No, ale
technicznie,
to jest połowa kadencji. Prezes też mówił, że połowa kadencji za miesiąc i 3 dni, bo to było w piątek, teraz już tylko za miesiąc, bo 16 listopada. Czy spodziewamy się przemeblowania w gabinecie pani Beaty Szydło?
Przynajmniej to są takie zapowiedzi, że ministrowie będą ocenieni i ci, którzy nie spełnili pokładanych w nich nadziei, zostaną wymienieni. Z pewnością w wielu ministerstwach jest zmiany idą za wolno, zdecydowanie za wolno. Można by mnożyć przykłady, natomiast pozostawmy to ocenie kierownictwa partii i ocenie przede wszystkim pani premier Szydło.
A co ciebie uderzyło w tym przemówieniu? Co to była za rozmowa taka z publicznością?
Z publicznością było dobre. Uderzyło mnie to, że myślę, że wielu z nas uderzyło, że premier, prezes Kaczyński jest przeciwko ujawnianiu aneksu do raportu WSI z uwagi na dobro Rzeczpospolitej. Ja przyjmuję to jako ocenę, dlatego że cenię prezesa, jego intelekt, jego tutaj miłość do Polski, że jeżeli on uznał, że nie należy tego ujawniać, że sprawa tych iluś tam nazwisk, które tam się z pewnością są, a tak naprawdę publika czeka na te nazwiska, prawda, żeby ich rozszarpać na sztuki. Natomiast interes Polski jest tu ważniejszy. Jeśli prezes uznaje, że, bo jak sam stwierdził, że jest jednym z niewielu, który czytał ten aneks i że dobro Polski wymaga, żeby go nie ujawniać, to należy przyjąć taką interpretację, taką ocenę. Druga rzecz to oczywiście zbliżające się w najbliższych latach wybory, prawda? Już w przyszłym roku będziemy mieli wybory samorządowe i konieczność tego, żeby w szeregach partii rządzącej zrobić w wielu miejscach w Polsce taki porządek, bo w wielu miejscach partia jest słaba. I miejscowe układy od lat funkcjonujące.
Przed chwilą.
Związki, prawda, z PSL-em, związki z PO. Sam mogę podać przykład, kiedy szef tej terenowej organizacji PiS-u siedzi w kieszeni u przedstawiciela Platformy, który pełni funkcję prezesa spółki, prawda? Zatrudnił go za 8 tysięcy jako doradcę. No i w związku z tym w tym miejscu partia nie funkcjonuje tak naprawdę. Nic się dokładnie nie dzieje. Nie ma, jest zerowa aktywność.
Takich przykładów jest na pewno
w Polsce
więcej.
Sporo, tak.
Kwestia jedności jakby w obozie, bo poruszyliśmy to mówiąc, że chcemy, że prezes sobie życzy, ale to myślę, to jest mądre, żebyśmy szli jak najszerzej, ale też jest kwestia tego rozdźwięku między tworzącym się obozem prezydenckim a Nowogrodzką. To było jakoś poruszane.
Znaczy, na marginesie tak, niespecjalnie dokładziono na to nacisk, dlatego że no, ważniejszą sprawą jest, żebyśmy się żeby te dwa obozy się dogadały. Z pewnością były jakieś kłopoty w komunikacji między tymi dwoma obozami. I myślę, że ta trudność polega nie tylko z... To, że się wielcy politycy ze sobą ścierają i starają się poszerzyć przestrzeń, którą chcą kierować, to jest naturalne i nie ma się temu co dziwić. Natomiast rzeczywiście jest sprawa tego taka, że jak już żeśmy tego prezydenta wybrali, prawda, jeśli już zdecydowaliśmy się na niego i on wykonał gigantyczną pracę, bo to nie jest tak, że partia mogła zgłosić każdego innego i on by też wygrał, prawda? Wtedy PiS nie był tak mocny, żeby można sobie powiedzieć, że każdy wskazany przez niego kandydat osiągnąłby sukces. Ten sukces jest wspólny i partii, która włożyła w to swój potencjał organizacyjny i finansowy, ale i samego kandydata, który no, wykonał tą gigantyczną pracę, jego charyzmy, jego zdolności komunikacji i ze społeczeństwem, ten sukces nastąpił. I tu rozsądne i przyjacielskie, jednocześnie takie przyjacielskie stosunki, a jednocześnie pewien szacunek, prawda, do tego, że to jest jednak prezydent, zwierzchnik sił zbrojnych, prezydent, który taki podział zakres obowiązków i zakres kompetencji, który jasno z konstytucji nie wynika, prawda? I skoro konstytucja nie dzieli tego tak wprost, że można usiąść i jak nożem tort podzielić, to powoduje konflikty, że jedna i druga strona chce poszerzać swoją przestrzeń. Ja to rozumiem i dobra wola, ja myślę, że tu pan prezes ma tą dobrą wolę i świadomość, że tym najtwardszym elektoratem rządzić się nie da. Tylko najtwardszym elektoratem rządzić się nie da, że rządzić naszą ojczyzną można, tylko właśnie taką szeroką poszerzeniem tego elektoratu. I ci, ja ich nazywam najbardziej niezłomni, powinni sobie zdawać z tego sprawę. Ja należę, tak mi się wydaje, że ja należę do tych najbardziej niezłomnych,
uważasz
ale jednak...
Uważasz się za pisowski beton?
Znaczy nie, ja po pierwsze nie jestem w PiS-ie, więc to nie jest tak, że ja jestem...
PiS-owskim betonem można zostać bez przynależności partyjnej.
Bez przynależności partyjnej, tak. Ja jestem raczej takim wolnym strzelcem. Ale oczywiście gra się kartami, jakie są na stole, prawda? I trzeba nimi grać. I PiS jest w tej chwili tak naprawdę jedyną... znaczy nie ma alternatywy dla PiS-u, po prostu nie ma. No jeśli ktoś chce, żeby ojczyzna się rozwijała, żeby zachowała swoją tożsamość, no to nie ma tutaj wyboru, prawda? I trzeba na PiS głosować, się wspierać, chociaż oczywiście życzliwie wytykać mankamenty tam, gdzie one są. W takim sensie to rzeczywiście mogę powiedzieć, że ja się uważam za pisowski beton, ale jednocześnie uważam, że no, trzeba tą poszerzać te grupy społeczne, bo istotą, bo my się z pewnością będziemy różnić w wielu miejscach, prawda? W wielu przestrzeniach będziemy się różnić. Natomiast chodzi o to, że te najważniejsze. To są, muszą być wspólne, prawda? Tu nie ma możliwości.
I pewnie jest tak, że musimy komunikować to, co jest ważne, to, co jest, tak. Do czego jest przyłożona największa waga i mówić, co jest rzeczą taką pomożną, można załatwić później, nie trzeba teraz. Natomiast
a potem istotną rzeczą, to właśnie mówił prezes, istotną rzeczą jest to, że nie można tej walki rozpocząć na wszystkich frontach, prawda? W wielu miejscach jeszcze trzeba dokonać zmian i jest nieprawidłowości, natomiast trzeba załatwić najpierw to najważniejsze i tą najważniejszą jest wymiar sprawiedliwości. To jest absolutnie kluczowa sprawa i tu trzeba zrobić wszystko, co tylko się da, żeby to reformę przeprowadzić, a nie będzie to łatwe. To jest ta reforma nawet przeprowadzona, kiedy się ją już uchwali, to jej realizacja będzie trwała przez wiele lat, bo to środowisko jest no, dosyć zdegenerowane, a nowych ludzi, nowi ludzie będą przybywać pomału, prawda? To nie jest tak, że nagle wymienimy połowę składu sędziów czy prokuratorów. Nie będzie kim, prawda? Trzeba, to będzie powolny proces,
coś
wieloletni
takiego
proces.
Zrobili bolszewicy w 1946 do 1950 roku. No my takiej zmiany wprowadzić nie możemy. Adam Borowski, szef warszawskiego klubu Gazety Polskiej.
Dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękujemy.